Psalmista wyznaje: póki mego życia chcę śpiewać Panu i grać mojemu Bogu, dopóki mi życia starczy. Niech miła mu będzie pieśń moja, będę radował się w Panu. Drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam. Przed tygodniem mówiliśmy o zasadach, jakimi należy kierować się w praktykowaniu pobożności maryjnej, aby nie tylko była ona zgodna z duchem Kościoła Świętego, ale także by była chwałą Bożą. Któż bowiem z czcicieli Matki Bożej nie pragnąłby powtórzyć powyższych słów psalmisty, wyrażających nadzieję, że owa pieśń będzie miła Bogu? Które zatem z form maryjnej pobożności w świetle omówionych tydzień temu zasad są taką miłą pieśnią chwały dla Boga? Jak wspomniałem ostatnio, według papieża Pawła VI owe kryteria poprawności kultu maryjnego spełnia przede wszystkim modlitwa Anioł Pański. Niemniej jednak mocne osadzenie biblijne mają także popularne godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. I te dwie formy pobożności maryjnej chciałbym dziś pokrótce omówić. Modlitwa Anioł Pański składa się niemal wyłącznie z tekstów biblijnych mówiących o najważniejszych wydarzeniach zbawczych: zwiastowaniu Najświętszej Maryi Pannie przez Archanioła Gabriela, nawiedzeniu Świętej Elżbiety przez Maryję i o narodzeniu Syna Bożego z Maryi Dziewicy. Cała uwaga skoncentrowana jest na Jezusie Chrystusie i dokonanym przez Niego dziełu zbawienia, w które Maryja jest całkowicie włączona. Jest w tym dziele obecna, ale zawsze jako pokorna służebnica Pańska. Dlatego modlitwa Anioł Pański, choć uznawana jest za modlitwę maryjną, to jednak w istocie jest modlitwą wybitnie chrystologiczną. I właśnie z uwagi na te wybitne walory teologiczne i ascetyczno-mistyczne, modlitwa Anioł Pański znana już była w XII wieku i polecana przez świętego Antoniego z Padwy, przez świętego Bonawenturę i wielką niemiecką mistyczkę świętą Mechtyldę z Helfty. Właśnie święty Bonaventura, doktor Kościoła, podczas kapituły braci mniejszych franciszkanów w roku 1269 polecił, aby dzwoniono dla przypomnienia o tej modlitwie. Od początku więc modlitwa ta związana jest z wieczornym biciem w dzwony, co w średniowiecznych miastach było także sygnałem do zamykania bram w murach obronnych i sygnałem do gaszenia ognia dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom podczas nocnego wypoczynku. Na początku XIV wieku, najpierw w Anglii, a potem od 1330 roku w Padwie we Włoszech, upowszechnił się zwyczaj dzwonienia rano i odmawiania trzech Zdrowaś Mario z rozważaniem biblijnych słów o wcieleniu Syna Bożego. Papież Kalikst III w roku 1456 wprowadził zwyczaj odmawiania modlitwy Anioł Pański w południe dla uproszenia przez pośrednictwo Maryi obrony przed najazdem tureckim. Podtrzymując ten zwyczaj, Król Francji Ludwik XI w 1472 roku nakazał w całym królestwie podczas modlitwy południowej bić w dzwony w intencji pokoju. 3 lata później papież Sykstus IV praktykę modlitwy Anioł Pański w południe powiązał ze specjalnym odpustem. I w ten sposób pod koniec XV wieku modlitwa ta stała się znana w całej Europie. Dla podkreślenia radosnego charakteru okresu wielkanocnego papież Benedykt XIV w roku 1742 polecił zamiast Anioł Pański odmawiać antyfonę Regina Celi, co po polsku oznacza Królowo Nieba, wesel się, Alleluja. I tę antyfonę należało odmawiać w okresie od Wielkanocy do uroczystości zesłania Ducha Świętego. Warto podkreślić, że w Polsce od momentu wyboru kardynała Wojtyły na stolicę Piotrową na jego wyraźne życzenie Anioł Pański jest dla nas szczególną modlitwą w intencji umiłowanego papieża. Drugą, nie mniej popularną formą pobożności maryjnej, spełniającą wspomniane kryteria poprawności kultu, są godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, które w obecnym roku 150-lecia ogłoszenia tego dogmatu śpiewamy ze szczególnym zapałem. Prawdopodobnie najstarsze godzinki o Najświętszej Maryi Pannie ułożył franciszkanin z Werony o imieniu Leonard de Nogarolis, a w roku 1576 zatwierdził je papież Sykstus IV. Śpiewane w obecnej formie i zaczynające się od słów Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą, przypisywane są jednak jezuickiemu bratu zakonnemu, świętemu Alfonsowi Rodriguezowi. Ich łaciński tekst opublikowano w 1616 roku w Rzymie. Do Polski godzinki dotarły za sprawą jezuitów i, jak się przypuszcza, zostały przełożone na język ojczysty około roku 1620. Tak więc od XVII wieku, mimo swej pewnej archaicznej formy językowej, godzinki chętnie są śpiewane w sanktuariach maryjnych i kościołach parafialnych, zwykle przed pierwszą poranną mszą świętą, dawniej nazywanych prymarią. Układ godzinek przypomina modlitwę liturgią godzin. Poszczególne bowiem zwrotki, zawsze poprzedzone wstępem Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, przewidziane są do śpiewania w określonych porach dnia, począwszy od świtu aż do zmierzchu, w celu uświęcenia czasu i ofiarowania niepokalanej wszystkiego, co wypełnia dzień powszedni. Z racji swego podobieństwa do brewiarzowego oficjum, odmawianego głównie przez kapłanów i zakonników, dawniej godzinki nazywano officium parvum, to znaczy małe oficjum przeznaczone dla prostego ludu. Wbrew temu, co się wydaje, godzinki nie są bynajmniej śpiewem prostaczków, choć ich melodia łatwo wpada w ucho i porywa serce. Nie tylko odśpiewanie godzinek, ale modlenie się ich treścią, medytowanie i kontemplowanie tajemnic zbawienia, o których mówią godzinki, wymaga dobrej znajomości Pisma Świętego. Cała bowiem treść godzinek oparta jest na niezwykle bogatej metaforyce biblijnej. Cóż na przykład mogą znaczyć takie symbole biblijne odnoszone do Maryi Niepokalanej, jak na przykład Arka Przymierza, Tron Salomona, Krzak Mojżesza, Runo Gedeona, plastr miodu Samsona, miasto ucieczki i tak dalej, i tak dalej. Symbole te pod barwną powłoką biblijną odnoszoną do niepokalanej kryją w sobie wyraźne przesłanie chrystologiczne. W istocie mówią one o Jezusie Chrystusie. Tak więc godzinki, choć są nabożeństwem maryjnym, skłaniają do kontemplacji misterium Chrystusa. Drodzy słuchacze i widzowie, sądzę, że niejednego czciciela Matki Bożej, rozkochanego w pięknie godzinek, wciąż na szczęście rozbrzmiewających w naszych kościołach, skłaniają one do uważnej i wnikliwej lektury Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Czyż nie tak być powinno, aby cześć dla Matki Słowa Wcielonego prowadziła nas do poznawania i życia tym Słowem, którym jest Chrystus, narodzony z Maryi Dziewicy. A święty Hieronim powiada, że nieznajomość Pisma Świętego jest zarazem nieznajomością Chrystusa.